Witam nas bardzo serdecznie w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Mam nadzieję, że ten okres świąteczny minął nam spokojnie i bezpiecznie, że mieliśmy czas refleksji i chociaż byliśmy w izolowanym gronie, to jednak mogliśmy przeżywać radość z tego, że Jezus Chrystus zmartwychwstał dla naszego zbawienia, dla naszego ratunku. Po raz szósty spotykamy się w tej formie i cieszę się bardzo, że jest taka możliwość, że możemy razem zebrać się przed monitorami, żeby w poczuciu wspólnoty, społeczności razem przyjść do Pana Boga. Jest wiele skutków śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. W ostatnim czasie akcentowaliśmy zwłaszcza te zbawcze i dotyczące wieczności, ale są też skutki śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa, które doświadczamy w naszym wspólnotowym, kościelnym wymiarze. Chociaż obecnie mamy kontakt ograniczony i używamy różnych środków elektronicznych, żeby się z sobą spotkać, czy teraz w niedzielę, czy w tygodniu, jako online modlitwa, czy grupy domowe, czy młodzież, to czekamy na koniec tych restrykcji, na powrót do normalności, do szkoły, do pracy, do wychodzenia z domu itd. Ale również mam nadzieję, że tęsknimy za powrotem do społeczności Kościoła, do tego, że spotkamy się wspólnie na nabożeństwie, żeby stanąć obok siebie w modlitwie, w śpiewie, w uwielbianiu Pana Boga, słuchając Bożego Słowa. Dzisiaj przeczytam dwa fragmenty. Jeden ze Starego Testamentu, jeden z Nowego Testamentu, które mówią właśnie o tym wymiarze wspólnotowym. Pierwszy to jest Psalm 133, bardzo krótki, ale treściwy. Posłuchajmy. O, jak to dobrze i miło, gdy bracia żyją w zgodzie. To niczym cenny olejek na głowie, który spływa na brodę Aarona, opadającą na skraj jego szaty. To niczym rosa Hermonu, która spada na góry Syjonu. Tak, tam Pan syła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. Bardzo krótki. Bardzo wiele można byłoby powiedzieć na podstawie tego psalmu. Ja tylko powiem trzy rzeczy. Po pierwsze, ten psalm mówi nam o tym, jak dobrze jest żyć w jedności. Że jest to zarazem dobre i przyjemne. Jest to również słuszne, ponieważ jesteśmy braćmi i siostrami w Chrystusie. I tę jedność wyprosił Pan Jezus w swojej modlitwie, i wyjednał, wywalczył ją na krzyżu. Jest to skutek jego zbawczej śmierci na krzyżu i zmartwychwstania, że w jego kościele może i ma panować jedność. O, jak dobrze i miło, gdy bracia żyją w zgodzie. I mamy w Dziejach Apostolskich w 4 rozdziale początek życia kościoła opisaną taką sytuację. Od 32 wersetu. Cała rzesza tych, którzy uwierzyli, miała jakby jedno serce, i jedną duszę. Nikt też nie nazywał własnym tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z ogromną mocą składali świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszystkim towarzyszyła wielka łaska. Nikt między nimi nie cierpiał niedostatku. Ci bowiem, którzy byli właścicielami gruntów lub domów, sprzedawali je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli je u stóp apostołów. Tak zgromadzone środki rozdzielano każdemu zgodnie z tym, jaką miał potrzebę. Nie wiemy, jak dalej potoczy się sytuacja. Restrykcje mają być powoli zdejmowane, ale zakładamy, że sytuacja finansowa, dlatego że i gospodarcza się pogorszy, również dotknie każdego z nas w sposób negatywny. Dlatego z tego miejsca zwracam się do naszego kościoła, jeśli zdarzy się taka sytuacja, że będzie ci materialnie źle, że będziesz potrzebował pomocy, proszę, nie krępuj się powiedzieć o tym. Od tego jesteśmy Kościołem, żeby sobie nawzajem pomagać. Ale w tym fragmencie jeszcze bardziej podkreślona jest jedność. Miała jakby jedno serce, jakby jedną duszę. A oczywiście różnie to później bywało i do dzisiaj bywa, o czym czytamy i na kartach Nowego Testamentu i oczywiście w historii Kościoła. I wiemy, że póki nie osiągniemy wieczności, nasza grzeszność będzie czasami dochodziła do głosu. I nie chodzi o to, żebyśmy nie różnili się między sobą. chodzi bardziej o to, w czym się różnimy i jak to robimy. I już na zakończenie wstępu przywołam z historii Kościoła taką sytuację, kiedy George Whitefield, jeden z chyba najbardziej znanych kaznodziejów Wielkiej Brytanii i Ameryki XVIII wieku, który razem z braćmi Wesley byli prekursorami metodyzmu, ale również ewangelikalizmu w Kościele, w którymś momencie w swojej współpracy ich drogi rozeszły się z powodów doktrynalnych. Whitefield był bardziej reformowany, bracia Wesley byli bardziej arminiańscy. Kontynuowali swoją służbę, jednak już niezależnie. W którymś momencie życia Whitefield został zapytany przez swojego znajomego, czy uważa, że zobaczy Johna Wesleya w niebie. I on odpowiedział w taki sposób: obawiam się, że nie, ponieważ on będzie tak blisko wiecznego tronu, a my w takiej odległości od niego, że może z trudem go zobaczymy. Owszem, różnimy się, a jednocześnie mamy jedność, którą Chrystus dla nas wywalczył, mamy ją pielęgnować, mamy troszczyć się o siebie nawzajem, mamy okazywać sobie miłość, tą miłość, którą Bóg wlał w nasze serca. Zapraszam nas teraz do tego, byśmy wspólnie wysłuchali i zaśpiewali pierwszą pieśń. Połączmy się, proszę, mimo tego, że się nie widzimy, w wspólnym uwielbianiu, zachwycaniu się naszym Bogiem. Zapraszam. Dzisiaj gościmy w domu Julii, by wysłuchać jej historię. Historię tego, w jaki sposób Pan Bóg stanął na drodze jej życia, w jaki sposób pociągnął ją do siebie, że dzisiaj można sobie powiedzieć, że jest osobą uratowaną, zbawioną i chce o tym publicznie powiedzieć. Chce również być ochrzczona na wyznanie swojej wiary. Także zachęcam, wsłuchajmy się w jej historię.
Cześć, mam na imię Julia i chciałabym się podzielić dzisiaj z Wami swoim świadectwem. Urodziłam się w Niemczech, w polskiej rodzinie, gdzie mama chodziła do kościoła, tata nie. W domu u nas nigdy nie rozmawiano o Bogu, o wierze, o kościele. Święta były postrzegane bardziej jako tradycja, niekoniecznie w kontekście narodzin Jezusa lub Jego zmartwychwstania. Pierwszy autentyczny kontakt z Pismem Świętym miałam podczas przygotowań do pierwszej komunii, gdzie w domu katechetki czytano nam różne fragmenty z życia Jezusa, rozmawialiśmy o nich, były tłumaczone nam różne wątki. Oczywiście wszystko na miarę 8-letnich dzieci, ale bardzo zapadły mi te chwile w pamięć. Po komunii przestałam chodzić do kościoła, tak naprawdę temat wiary i religii zniknął w mojej rodzinie z planu porządku dziennego. Jak miałam 10 lat, przeprowadziliśmy się do Polski, wtedy też w szkole pojawiły się lekcje religii. Był to dla mnie taki trudny okres, ponieważ nie do końca rozumiałam, co do końca się dzieje na tych lekcjach, jaki jest ich przekaz. Niekoniecznie wydaje mi się, że było to coś, co w tym momencie mnie bardzo interesowało. Dlatego też stopniowo zaczęłam się coraz bardziej oddalać od Kościoła, od Boga. Można nawet powiedzieć, że Bóg zniknął z mojego życia na jakiś czas. Nigdy nie doszłam do wniosku, że Bóg nie istnieje, ale też nie do końca wiedziałam, co z tym tematem zrobić tak dla siebie. Nie czułam też potrzeby w jakikolwiek sposób dążyć do jakichkolwiek pytania, które miałam w tym momencie jeszcze otwarte. Pierwszy raz zaczęłam myśleć o Bogu i szukać jakiejkolwiek Bożej bliskości i rozmowy, jak wyprowadziłam się do Hiszpanii. Czułam się wtedy bardzo samotna i podczas modlitw czy rozmów z Bogiem często prosiłam o wsparcie w jakichś trudnych tematach, czasami też po prostu tylko o siłę, żeby dalej trwać i dążyć po prostu w życiu do pewnych rzeczy. Przełom nastąpił, jak wróciłam do Polski, ponieważ wtedy w pracy poznałam osobę z Kościoła Zielonoświątkowego. Był to bardzo ciekawy dla mnie moment, ponieważ to była pierwsza osoba, która potrafiła mówić o Bogu, o Kościele w sposób dla mnie naprawdę zrozumiały. I wtedy wzbudziła się we mnie naprawdę duża ciekawość w dążeniu do szukania odpowiedzi na wiele, wiele pytań, które nadal pozostawały w moim życiu bez odpowiedzi. Poprzez VBS-y trafiłam do naszego zboru. Poznałam wiele osób, które chętnie pomagały mi w szukaniu odpowiedzi na te moje pytania. Był to moment, w którym naprawdę zachwyciłam się też działaniem Bożym na tych ludziach, ile im daje siły, aby oni mogli poprzez swoje działania głosić Ewangelię. Otworzyłam się na Boga i na Jego działanie. Coraz częściej od tego momentu też odczuwałam ogromną radość z tego, że mogę dążyć do tej bliskości. Od tamtego momentu moje życie bardzo się zmieniło. Nie widziałam siebie już jako takiej niezależnej, samotnej jednostki, ale jako to dziecko, które wraca do swojego ojca. Trudno opisać pewne uczucie, ale zmiana, jaką zaczęłam odczuwać od tego momentu, zmieniła wszystko w moim życiu. Powstała więź, w której tak naprawdę tak bardzo szukałam, choć może w jakimś tam etapie nie byłam pewna, że potrzebuję właśnie takiej więzi. Choć Bóg zna moje serce, to poczułam ogromną potrzebę takiej szczerej rozmowy, wyznania też swoich grzechów. Chciałam też wyrazić skruchę, ale przede wszystkim podziękować za ogromny dar, jakim był zesłanie Jezusa tutaj do nas na ziemię. Trudno opisać moją wdzięczność do Boga, który tak bardzo pokochał ludzi, aby poświęcić za nas swojego ukochanego Syna, który wziął na siebie ciężar naszych grzechów i umarł za nie na krzyżu. Chcę dziękować za dar Bożej łaski. Cieszę się, że mogę się teraz nazywać dzieckiem Bożym i poprzez chrzest chciałabym publicznie podzielić się swoją radością i wdzięcznością i być też przykładem dla tych, którzy nadal szukają swojej drogi.
Cześć wszystkim, tęsknimy za Wami, a jednocześnie chcieliśmy Wam powiedzieć, za co jesteśmy wdzięczni Panu Bogu w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.
Przede wszystkim jest to trudny czas, a tak naprawdę czas, który przybliża nas do Pana Boga jeszcze bardziej.
Dokładnie, Kubuś jest w domku, więc widzimy, jak dorasta każdego dnia, jak staje się coraz starszy, jak zadaje pytania, dlaczego. Kubuś, za co jesteś wdzięczny Panu Bogu? Za Jezusa. Pięknie. Więc tak naprawdę jest to, pomimo tego, że trudny czas, jest to wspaniały czas, kiedy możemy być wszyscy razem w domu, kiedy możemy się zbliżać do siebie, a przede wszystkim zbliżać do Pana Boga. Tak jak już mówiłem, tęsknimy za Wami i mamy nadzieję, że szybko się to skończy i szybko się zobaczymy.
So if I shut up the heavens so that there is no rain, or if I command the locusts to devour the land, or if I send pestilence among my people, and my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. My son Jonathan came to me the other day with this passage from 1 Chronicles 7, 13 and 14. And he wanted to know, you know, how does this relate to what we're going through? Because he had seen it on a TikTok. And I have to admit, I've seen a number of people posting it online on my wall on Facebook. The word pestilence in this passage is translated as a fatal epidemic disease, especially like the bubonic plague, the black plague that we had 500 years ago. Well, that could describe the coronavirus that we have today. But I remember that as the world was first hearing about the coronavirus in China, we were also hearing about locust swarms in East Africa and in the Arabian Peninsula, how countries like Yemen, Kenya, Somalia, Ethiopia were being ravaged by these little bugs, flying in huge swarms. And even before that, there was all the discussion and talk about the wildfires in Australia and in California because of the massive droughts that have been going on there. And even before that, there was discussion about war. So, I mean, you know, we hear these wars, rumors of wars, famine, things, earthquakes going on around the world. And I can see that, you know, all the doomsday prophets have just been having a field day and all this, saying, oh, Jesus is coming back, Jesus is coming back. And don't get me wrong, I am hopeful and expecting Jesus to return any minute, just like every other Christian on this earth. But it shouldn't take us away from our task at hand. So anyway, I decided to look into this passage and see the background behind this passage and share it with you. Because the background is that this was a time when Solomon had just completed the temple in Jerusalem. This first temple that would bear his name, the Temple of Solomon, for all eternity. And this temple was finished in 1059 BC. And it stood in Jerusalem as a place to worship God for 470 years, 6 months and 10 days, until King Nebuchadnezzar II came and destroyed it in 587 BC. Starting in chapter 2 of 2 Chronicles, in chapters 2 and 3, we get a really in-depth discussion about what went into the creation of the temple. We find that it describes all the materials used, who did the cutting of the stone, who did the cutting of the timber, where it all came from, how it was transported, how many people it took. It's a very involved process. 7 years it took to build this temple. And at the end of it, By chapter 4, when they finished the temple, they were ready for the ark to come. The ark coming from the city of David, Mount Zion, just a couple kilometers away, to this new temple to be placed in the Holy of Holies, a place for God to reside. And we hear that, you know, we read that, you know, Solomon is ready to dedicate this temple to God. But the thing is that this is just, you know, part of the story behind this passage. This story is very involved and goes all the way back to the beginning of the Bible. Not to Genesis chapter 1, but to Genesis chapter 22. Because in that chapter is the chapter where Abraham has his faith tested by God. Matter of fact, God tells Abraham, he says, now take your son, your only son whom you love, Isaac, and go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I will tell you. Wow, what a test of faith. To take your only son, this son that you've been waiting for, this son that God had promised, and God says, take and go and sacrifice him. But Abraham did exactly that. He took his son, at that time he was living in Hebron, on the plains of Mamre. And he took with his son and servant, and they went on a journey to where God was leading them. Now Hebron is about 29 kilometers from Jerusalem, but it's a really windy road. Last year in the summer, I had the opportunity with my family to go to Israel and see these places from the Bible. And I have to admit, these places mentioned in the Old Testament, I had never connected them all together. But to realize that this Mount Moriah, where Abraham had gone to sacrifice his son, was actually today the place we call the Temple Mount. It was surprising to me. But Solomon did not know, or I don't think he knew that Abraham had sacrificed his son on this same mountain. Because the two stories are separated by 700 to 1,000 years. But instead, Solomon was following a tradition that had been established by his father several years earlier, in the last years of David's reign as king. At that time, David had decided to have a census of the people of Israel. And this story can be found in 2 Samuel, chapter 24. Now, this angered God, because God said, no, you're not supposed to do this. And the reason why this angered God is because David was relying on numbers instead of God. He was looking at, I've got a massive group of people who follow me. Instead of saying, God, I trust you in everything I do. It's easy in our society to look to the number of people who attend church or follow something or agree with something to say, well, that's right, instead of relying on God. In the United States in the 90s, we had a president, Bill Clinton, that was said that he would get up in the morning and read the opinion polls in order to decide what to do next in our country. I don't know if that works in every situation, but when it comes to God, you can't rely on what other people think. You have to rely on what God tells you to do. In David's case, countless people, like I said, angered God. So God sent one of his prophets, the prophet Gad, to David. And Gad had a message for David. He says, look, you know you've offended God. David said, yeah, I knew it. David felt remorse, but he didn't want to be punished for his lack of faith. But Gad said, you have three options. Option one, 7 years of famine in the country of Israel. Option two, 3 months you will be pursued by your enemies. Or option three, 3 days of pestilence in the land. Well, David was an old man at that time. 7 years of famine would have been hard on the people. And he said he didn't want to be pursued by his enemies. So he chose the third option. Well, we discover God's punishment starting in verse 15. It says, so the Lord sent a pestilence upon Israel from the morning until the appointed time. And 70,000 men out of the people from Dan in the north to Beersheba in the south died. when the angel stretched out his hand toward Jerusalem to destroy it, the Lord relented from the calamity and said to the angel who destroyed the people, "It is enough. Now relax your hand." And the angel of the Lord was by the threshing floor of Arunah, the Jebusite. Then David spoke to the Lord, and when he saw the angel who was striking down the people, and said, "Behold, it is I who have sinned. It is I who have done wrong. But these sheep, what have they done wrong? Please let your hand be against me and against my father's house." So Gad came to David that day and said to him, "Go up, erect an altar to the Lord on the threshing floor of Arunah the Jebusite." David went up according to the word of Gad, just as the Lord had commanded him. That's a pretty tough pestilence that in 3 days, 70,000 people. And that's just men. You know, the Bible usually doesn't record women and children or animals that die, unless it's specific census. But 70,000 men died in 3 days in Israel. By comparison, it's taken the COVID virus over 25 days just to sicken 70,000 people at the start. And 2 months to kill 70,000 people. 3 days. I hope that the larger picture is beginning to come clear. However, we have a little more context that we need to add to the story. And that is found in chapter 6 of 2 Chronicles. We get back to where Solomon is getting ready to dedicate the temple to God. And we read his very lengthy prayer to God in chapter 6. And in verses 26 through 31 are the passages which we're really interested. He says, "When the heavens are shut up and there is no rain, because they have sinned against you, and they have prayed toward this place and confessed your name, and turned from their sin when you afflicted them, then hear in heaven and forgive the sins of your servants and your people in Israel. Indeed, teach them the good ways which they should walk, and send rain on your land, which you have given to your people for an inheritance. If there is famine in the land, if there is pestilence, if there is a blight or mildew, if there is locust or grasshopper, if their enemies besiege them in the land of their cities, whatever plague or whatever sickness there is, whatever prayer or supplication that is made by man or by all your people, Israel, each knowing his own affliction and his own pain, and spreading his hands toward this house, then hear from heaven your dwelling place and forgive and render to each according to his ways, whose heart you know, for you alone know the hearts of the Son of Man, that they may fear you to walk in your ways as long as they live in the land which you have given to their fathers." Did you notice? Particularly parts in his prayer, he talked about no rain, locusts, pestilence. We are told that when Solomon finished his prayer, fire came down from heaven and consumed the burnt offerings and the sacrifices. And then the glory, the Shekinah glory of God, filled the temple and the Holy of Holies. It was later that night, we are told, that the Lord appeared to Solomon and said to him, "I have heard your prayer and have chosen this place to myself as a house of sacrifice." And then we read these verses that we started off the sermon with about, if I shut up the heavens. Because God has given an answer to Solomon's prayer. He is saying, he's assuring Solomon that no matter what you do, as long as you turn back to me, as long as you repent and turn back to me, I will never forsake you. If they do what he asks, he will forgive them. and make things right in the land. So now we have this in context. We can use these verses to explain the situation today, maybe? Sure. The short answer to that is yeah. Why? Because we can show that God will not forsake us. God is not absent in all this. If you look at the map of the countries most affected by this virus, it reads like a who's who of countries who used to have faith but have walked away. The other day I asked my wife, what if the cure, I mean totally cleansing cure to this virus, was to put your faith in Jesus Christ? How many people would say, nah, I'll take my chances? How many people would just walk away from that idea because it means putting somebody else in charge of their life? There are many in this world that are lost in sin. Many in this world who have lost hope. If you watch TV or read the news, it's all just doom and gloom about this, according to what the reporters are telling us. And for many people, they're losing their hope. It's a battle for the hearts, minds, and souls of people over this. I read the other day about a couple who thought they had the COVID virus, and they decided to go out on their own terms instead of letting the virus take them. The autopsy showed that they didn't have the virus. They had killed themselves for no reason. They had lost hope. We live in a world that is losing hope. And it's up for us to help show where the hope should be. There's a storm of fear and dread that is causing devastation in the hearts and minds of people. But we need to fight against that. A song that I like, that I listen to every now and then on radio, by a music group called Bethel. It says, I raise a hallelujah in the presence of my enemy. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. Then it goes on, I'm going to sing in the middle of the storm, louder and louder. You're going to hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated. The King is alive. Let us rejoice in the fact that God will never turn his back on us. Let us rejoice in the fact that death is defeated, that the King is alive. Let us raise a hallelujah.
Zapraszam, spędźmy teraz chwilę w modlitwie. Boże, wyznajemy, że jesteś Panem i Bogiem wszystkiego, co jest. Ty wszystko stworzyłeś i podtrzymujesz swoją mocą, a jedynie Ty zawsze byłeś, jesteś i będziesz niezmienny, pełen chwały, pełen mocy. Jesteś Bogiem, który rządzi, który panuje. Jesteś Bogiem, któremu nikt i nic nie może zagrozić. Suwerenny nasz Królu, przychodzimy do Ciebie świadomi tego, że nie moglibyśmy tego zrobić, gdyby nie Jezus Chrystus. Ale dziękujemy Ci za Twoją miłość, za Twoją łaskę, za Twoją dobroć i cierpliwość. Dziękujemy Ci, kochany Ojcze, że zesłałeś swojego Syna, który pokochał nas i wydał samego siebie za nas. My jako Kościół chcemy żyć Tobie na chwałę. Czy życie toczy się dobrze, czy toczy się źle. Czy jesteśmy zadowoleni z tego, co wokół nas się wydarza, czy nie. Czy jesteśmy zdrowi, czy chorzy. Może nie chcemy, żeby czynniki zewnętrzne wpływały na to, co Ty dokonałeś w naszych sercach, w naszym życiu. Wyznajemy Ciebie naszym Panem i Bogiem. Wyznajemy, że w Jezusie Chrystusie mamy naszego Zbawcę. Dziękujemy Ci, że zapieczętowałeś nas swoim Duchem Świętym aż do dnia odkupienia, a na ten dzień z utęsknieniem czekamy. I Panie Boże, czy na dworze świeci słońce, czy pada deszcz? Czy z finansami jest dobrze, czy jest gorzej? Czy widoki na przyszłość są pozytywne, czy negatywne? Boże, my przychodzimy do Ciebie, naszego Pana i Króla, prosząc o prowadzenie i wychwalając, uwielbiając. Boże, nie chcemy być Kościołem, który przychodzi do Ciebie z radością tylko wtedy, kiedy wszystko jest dobrze i jest zadowolony wtedy, kiedy Ty błogosławisz nam tak, że jest to dla nas przyjemne. Ale przeciwnie, w tym czasie kryzysu, w tym czasie restrykcji, w tym czasie niepewności, Boże, przychodzimy do Ciebie, Boga pokoju, Boga szczęścia, żeby oddać Ci chwałę i cześć i powiedzieć, że jesteśmy Twoi na dobre i na złe, że prosimy Cię, żebyś prowadził nas przez życie i Boże, chcemy wiernie iść za Tobą. Cieszymy się również, że jesteś Bogiem Wszechwiedzącym i Ty wiesz, co będzie za miesiąc, co będzie za pół roku, za rok, jak nasze życie, nasz kraj będzie wyglądał, sytuacja na świecie. I w Twoich rękach, Święty Boże, czujemy się bezpiecznie. Na ten nowy tydzień powierzamy się pod Twoją opiekę. Niech Twoja wola dzieje się w naszym życiu. A my, Boże, chcemy być Twoimi świadkami. Gdziekolwiek jesteśmy, Boże, chcemy nieść, jak potężnym, wspaniałym, godnym chwały jesteś Bogiem. Dobrym, kochającym, przepięknym w całej swej istocie. Boże, jesteśmy Twoi, trzymaj nas mocno w swoim ręku. Odbieraj sobie chwałę i cześć. I jeśli potrzebujemy pokoju, jeśli potrzebujemy radości, jeśli potrzebujemy uspokojenia, prosimy, Panie, działaj w naszych sercach przez Twojego Ducha Świętego. Amen.